Chwała Bogu. A ładny dzień dzisiaj, tak? Dzisiaj chciałbym mówić o czymś, co być może nie dotyczy was. Albo, no, być może nie dotyczy. Chodzi o to, że ja nie znam waszych serc, nie znam, co się w nich dzieje. Bóg tak naprawdę jedynie wie, co w sercu człowieka się kryje. I on ma to wejrzenie i on nas będzie sądził. Dzisiaj chcę poruszyć taki temat, dość prosty, chrześcijańskiego wzrostu. Co to znaczy wzrastać w wierze? Więc dlatego mówię, że być może wszystko u was jest w porządku, że nie ma żadnego problemu ze wzrostem w wierze. Ale myślę, że nawet jeżeli tak jest, nawet jeżeli tak myślimy, to warto przypominać sobie i warto zastanawiać się nad tym tematem. Warto przypominać sobie, że nasza wiara ma wzrastać i to coś znaczy. I warto przypominać sobie, że to też powinno być widoczne w naszym życiu, że ta wiara wzrasta. Ale no, chyba wszyscy się zgodzicie z tym, że zdarzają się osoby, mówię, które nie wzrastają w wierze. Niektóre statystyki mówią nawet, że w takim przeciętnym, kościele ewangelicznym około 80% ludzi to są ludzie, którzy siedzą w ławkach. To są tak zwane siedzący w ławkach, po których tak naprawdę trudno powiedzieć, czy ich wiara się rozwija, jak ich wiara wygląda. Nie widać, że mają jakąś służbę, że rzeczywiście żyją takim gorliwym życiem dla Boga. I być może każdy z nas zna jakiegoś takiego niedzielnego chrześcijanina. Tak się zastanawiam, kiedyś większość z nich, albo prawie wszyscy, byli bardzo gorliwi, kiedy przyszli do Chrystusa, kiedy doświadczyli tej łaski, była taka radość, miłość, coś niezwykłego. Ale z czasem coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło. Po prostu w jakiś sposób oziębli dla Chrystusa. Przestali się rozwijać, przestali rzeczywiście nawet przejmować się swoją wiarą. Ich życie nie jest radykalne. Są gotowi pofolgować sobie w różnych dziedzinach życia. Czasami nawet ich życie, tak naprawdę, jeżeli popatrzeć z zewnątrz, to nie różni się za bardzo od życia ludzi ze świata. Nie głoszą też Ewangelii, no bo nie żyją z Chrystusem. Czasami mają takie dobre usprawiedliwienie. No, ja żyję takim dobrym życiem i w ten sposób głoszę Chrystusa, ale bez tak naprawdę powiedzenia, dlaczego tak żyję, nie ma głoszenia Ewangelii. Nie ma przyznania się do Chrystusa. Kiedyś być może też przenosili jakieś takie opory, czy nawet odrzucenie ze strony rodziny. Teraz, czy ze strony współpracowników gdzieś, teraz w zasadzie nie przeżywają tego, bo nie ma tak naprawdę co odrzucać. Nikt się im nie sprzeciwia, bo życie ich niewiele się różni. Nie są gotowi na jakiekolwiek ofiary, na jakiekolwiek poświęcenie, kroki wiary. Wiecie, tacy ludzie nawet mogą się modlić na głos, chwalić głośno Boga, ale ich serce może być zupełnie puste i daleko od Boga. Właśnie tak wygląda to sytuacja Hebrajczyków, do których autor, nie wiemy kto jest autorem, pisał swój list. W takiej sytuacji był ten list napisany. Jak będziemy za chwilę czytać, autor jest rozczarowany ich wiarą i ostrzega ich, że taki stan, w jakim teraz się znajdują, może się bardzo źle dla nich skończyć. Autor chce im mówić o rzeczach o wiele trudniejszych, doskonalszych, Chce im mówić o Melchizedeku, chce im mówić o Jezusie Chrystusie, który jest arcykapłanem na wzór Melchizedeka, ale musi się zatrzymać, żeby ich ostrzec, żeby im powiedzieć, uważajcie, w jakim miejscu jesteście i co się może z wami zdarzyć. I dopiero po tym ostrzeżeniu podejmuje ten temat Melchizedeka. Przeczytam taki dłuższy fragment z listu właśnie do Hebrajczyków. Zacznę od 5 rozdziału, 11 werset, do 6:20. Będę czytał z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia. Więc po tym, jak on już zaczął mówić, autor, czy pisać do nich na temat tego, że Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, musiał się zatrzymać. I pisze tak. Wiele mamy o Nim, czyli o Jezusie, wiele mamy o Nim mówić, ale trudne jest to do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych. I mleka wam potrzeba. I mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Ziemia zaś, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jednak po was najmilsi spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia. Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę, nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąg na samego siebie, mówiąc: zaiste hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi. Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą. Abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Więc taki trochę dłuższy fragment. Zauważcie, w jaki sposób autor opisuje Hebrajczyków. Co o nich mówi? Mówi o nich na przykład, że są ociężali w słuchaniu. ociężali. Wiecie, to greckie słowo ma takie dość szerokie znaczenie, bo może być tłumaczone jako ociężały, ale może być też leniwy, słaby, nawet głupi. Ale jest często tłumaczone tępy, ciężki, ociężały. Więc taki jest wydźwięk tego, co autor chce powiedzieć Hebrajczykom. Czyli chodzi o to, że oni w jakiś sposób umysłowo stanęli. Nie poznają głębiej Boga. Coś się wydarzyło. Jakaś umysłowe, ja bym powiedział, umysłowe lenistwo się wydarzyło, że nie idą w poznaniu Boga dalej. Minęło już trochę czasu od ich nawrócenia. Niektórzy mówią, że ten list został napisany dla drugiego pokolenia chrześcijan, więc może 20-30 lat minęło od tego momentu, kiedy ten zbór powstał, do którego jest to napisane, a oni ciągle, autor spodziewa się, mówi do nich co? Powinniście być nauczycielami, a oni potrzebują mleka, dlatego że nie są w stanie przyjąć, jakby nie są w stanie przyjąć pokarmu stałego. W kontraście do tego jest opisany człowiek dorosły, czy można powiedzieć inaczej, dojrzały. Jaki jest ten człowiek dorosły, czy dojrzały? Przede wszystkim karmi się czym? Pokarmem stałym. Czyli pokarm stały to nie jest mleko. Pokarm stały to znaczy, że no, trzeba już przeżuć to w jakiś sposób. Nie da się po prostu tylko wypić. Owszem, można... O, mam taki przykład. Można przeżuć coś, nie? Ktoś może coś przeżuć i my możemy to przyjąć. Tak myślę, że z internetu się dzieje czasami, nie? Że przeżuwamy, przyjmujemy takie przeżute coś. To jest ohyda w końcu, nie? Ale często jesteśmy otwarci na to, żeby przyjmować różne rzeczy, zamiast samemu przyjąć, zastanowić się nad Słowem Bożym. Zauważmy też, że jest jeszcze jedna taka niesamowita rzecz, o której tutaj mówi, że jest to umysł potrafiący rozróżnić dobro i zło. Rozróżnienie dobra i zła. Jak myślimy o tym, to co od razu się nam nasuwa? Nasuwa się nam drzewo, tak? W raju, które pozwalało poznać dobro i zło. A tutaj autor pisze o tym, że no... Od dojrzałych wierzących spodziewa się, że oni będą potrafili rozróżnić dobro i zło. O co tutaj chodzi? Myślę, że jest pewna myśl tutaj zawarta, niezwykła myśl, że tak naprawdę pomimo wtedy, to co się wtedy wydarzyło na początku, to człowiek zgrzeszył, prawda? Bo chciał poznać dobro i zło. W zasadzie został skuszony przez szatana. Pamiętacie, jak szatan kusił? Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Co z tego wynikło? Grzech, śmierć weszło na świat. To, co człowiek powiedział wtedy Bogu przez ten swój wybór, powiedział, to ja mam swoje standardy, ja będę decydował, co jest dobrem, a co złem. Ja nie potrzebuję Twojego osądu. I wiemy, jak historia ludzi wygląda. Ile jest nienawiści, wojen, morderstw, grzechu wszelkiego rodzaju, niemoralnego i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko dlatego, że człowiek zdecydował, ja będę decydował, co jest dobrem, a co jest złem. Ale zobaczcie, wydaje mi się, że Bóg w Chrystusie w chrześcijanach robi coś niezwykłego. To, co robi, to pamiętacie, daje prawo w sercach ludzi. Duch Święty zamieszkuje w wierzącym chrześcijaninie. Myślę, że to, co się dzieje w wierzącym, jest czymś, czy może tak, że wierzący człowiek nie tylko powraca do tego stanu, w jakim Adam był, ale to jest rzeczywiście nowe stworzenie, to jest coś więcej. Że ten wierzący człowiek przez to, że ma nowe serce od Boga, to serce mięsiste, to serce, w którym zamieszkał sam Duch Święty. To serce jest w stanie właśnie rozróżniać dobro i zło, dlatego, że to jest serce zamieszkałe przez samego Boga. I dlatego my, ci, którzy są dojrzali, potrafią rozróżniać, co dobro i zło. Potrafią wybrać też dobro i podążać za Bogiem. Oczywiście trzeba to pielęgnować, trzeba pielęgnować te serce, żeby ono było pełne Boga, pełne Słowa Bożego. Wtedy jesteśmy gotowi. W każdym razie to, co dał nam Bóg w Jezusie Chrystusie, jest o wiele czymś większym, bardziej niezwykłym niż tylko Adam. Dalej mówi o podstawach wiary. Jak popatrzymy na te podstawy wiary, to one są takie, według mnie, trochę dziwne dla nas. Tak? No zobaczcie. Pokuta za uczynki martwe, no okej. Okay. Wyznanie wiary w Boga, okej. Okay. Nauka o chrztach. Nakładaniu rąk. Myślę, że nie wiem, nakładanie rąk, czy uznalibyśmy takie za podstawową naukę. Nie wiem, nie pamiętam chyba nawet kazania, żeby jakiegoś o nakładaniu rąk. O powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. To są podstawy nauki, które on jakby mówi, że przeniesiemy się do tego, co wyższe, ale przypomina jednak to, co było tymi podstawami nauki. A myślę, nie możemy się kłócić z autorem, więc to były podstawy dla tych Hebrajczyków. Więc myślę, że w tym kontekście, w jakim on pisał, warto się przyjrzeć, co te podstawy nauki też znaczyły dla nich. A do Hebrajczyków ten list był pisany, czyli do kogo? Jak byśmy dzisiaj to powiedzieli? Żydów mesjańskich, czy mesjanistycznych, tak? Tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I myślę, że w tym kontekście możemy spróbować zobaczyć te nauki. Co to znaczyło dla Żydów, którzy nie uwierzyli w Chrystusa i co to znaczy dla Żydów, którzy poszli, uwierzyli, że Jezus Chrystus jest, że Jezus jest Mesjaszem. Pierwszą rzeczą, która się można zauważyć, że te podstawy są połączone takie w pary. Jest pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga. Potem jest nauka o chrztach i nakładaniu rąk. A potem na końcu o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. Czyli są trzy takie pary. Pierwsza para wydaje się, że to jest taki początek, jakby taka inicjacja chrześcijańska. O co chodzi w tym? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, pokuta za uczynki martwe. Te uczynki martwe w niewielu miejscach występują, chyba oprócz tego jeszcze może w dwóch miejscach gdzieś w Nowym Testamencie. Co to są te uczynki martwe? O jakie chodzi? Pierwsze moje skojarzenie, ponieważ patrzyłem, że to są Żydzi mesjanistyczni, myślałem, że to są uczynki dokonane w jakiejś prawie, że to chodzi o prawo, ale myślę, że nie. W 9 rozdziale tego samego listu te uczynki martwe występują w takim kontekście przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza. Więc wydaje się, że to są te uczynki, to są grzechy po prostu według prawa, tak konkretnie mówiąc. To, co było grzechem według prawa, to są uczynki martwe. I różnica między podejściem Żydów a Żydów mesjańskich jaka jest? Że Żydzi uważali, że te uczynki martwe, no coś można z nimi zrobić na przykład w dniu pojednania. Pamiętacie? Kiedy przychodziło oczyszczenie, że w jakiś sposób można złożyć ofiarę i być uwolnionym, oczyszczonym od tych uczynków martwych, czyli grzechów. Jednak jeżeli popatrzymy na to, w co mogą wierzyć Żydzi mesjańscy, to oni wierzą, że te uczynki martwe, te przestępstwa, wszystkie są zmazane przez ofiarę Jezusa Chrystusa. To jest ta różnica, że Jezus Chrystus robi tę różnicę. Bo grzechy, uczynki martwe, coś, co się nie podoba Bogu, może być zmienione, oczyszczone tylko w Jezusie Chrystusie. Druga rzecz, w tym to pokuta. Jeszcze to słowo pokuta. Ono w polskim języku ma takie trochę nieszczęśliwe konotacje. Chodzi o to, że z czym się kojarzy? Z jakimś, nie wiem, zadośćuczynieniem, no nie wiem, trzeba coś zrobić, żeby odpokutować, tak się mówi, nie wiem, co nawet, biczować się czy coś, jakieś cierpienie, może żal, skrucha jakaś za grzechy czy coś takiego. Tym się nam w polskim języku kojarzy. Lecz to pokuta to jest tłumaczenie greckiego słowa metanoia. Znaczy po prostu zmienić sposób myślenia. Chodzi o to, żeby zmienić sposób myślenia. W czym? Odnośnie uczynków martwych. Odnośnie uczynków. Uczynki są zmazywane, te grzechy są zmazywane przez ofiarę Chrystusa, nie przez jakąkolwiek inną ofiarę. Nie ma nic innego, żadnej ofiary, nic innego, co mogłoby zmazać nasze grzechy. Tylko ofiara Jezusa Chrystusa. Więc to jest pierwsza część. Druga część tej pary, wyznanie wiary w Boga. Znowu, to jest myślę, że łatwe. Jeżeli popatrzymy na Żydów, oni oczywiście wyznawali wiarę w jednego Boga. To była podstawa. Jeżeli popatrzymy na Żydów mesjańskich, tak, to jest jedyny Bóg, ale przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus znowu robi tą różnicę. Druga para. Nauka o chrztach i nakładanie rąk. Więc dotyczy, wydaje się, pewnych czynności symbolicznych, które niosą jednak pewną duchową treść. Duchowa rzeczywistość za nimi stoi. Greckie słowo na chrzest, baptismos, ono jest tak naprawdę, nie wiem, wiecie co znaczy, tak? Wiecie. Zanurzenie czy obmycie. I w Starym Przymierzu oczywiście praktykowano różnego rodzaju obmycia. Na przykład kapłan, jak miał wejść do świątyni, to musiał się obmyć, tak? To symbolizowało pewien sposób oczyszczenie, żeby mógł stanąć przed Bogiem. I musiał się obmyć i to pod groźbą śmierci. Może też chodzić tutaj o te chrzty różnego rodzaju, bo wtedy różnego rodzaju były też obmycia, chociażby obmycie janowe, my mówimy, nazywamy chrzest Jana. Też chrzest Jana miał pewne znaczenie, ale to znaczenie w Dziejach Apostolskich jest tak odpisane, że Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest Jezusa. Więc rozumiem, że ten chrzest miał pomóc Żydom, przede wszystkim Żydom, na rozpoznanie, żeby byli gotowi, byli czyści na rozpoznanie Jezusa Chrystusa, na przyjęcie Jezusa Chrystusa. Chrzest w imię Jezusa to jest chrzest Żydów mesjańskich. Co to oznacza? Tak w króciutko. Pamiętacie? Zanurzenie i wynurzenie. Zanurzenie jest utożsamieniem się ze śmiercią Jezusa Chrystusa. Śmierć też dla starego życia. Wynurzenie jest zmartwychwstaniem, utożsamieniem się ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Utożsamienie się z nowym życiem, które daje Chrystus, aby przynosić Jemu chwałę i aby Jemu służyć. Zanurzenie i wynurzenie. Znowu, sens to sedno tego to jest Jezus Chrystus. Utożsamienie się z Jezusem Chrystusem. Druga część. Nakładanie rąk. Czy przypominacie sobie z Pisma Świętego jakieś sytuacje, kiedy nakładano ręce? Kilka rzeczy na pewno od razu sobie przypominamy. Co sobie przypominamy? Co? No nie słyszę chyba już tego. Dobrze. W każdym bądź razie było kilka sytuacji. Na przykład, gdy zaglądniemy do Starego Testamentu, to była taka sytuacja, kiedy Jakub Izrael nałożył ręce, tak, na synów Józefa i błogosławił ich. Czyli to było jedno z takich nakładania rąk. Druga rzecz, to była dla mnie ciekawostka, że znalazłem, jak cały Izrael, nie wiem jak to zrobili, myślę, że jakoś wyciągali ręce nad, wiecie kim? Nad lewitami. Jakby było to takie błogosławieństwo, posłanie ich do służby, wydzielenie ich do służby. To było coś takiego. A Aaron, najwyższy kapłan, kładł ręce, pamiętacie kiedy? Na głowę kozła, tego kozła, który był wypędzany na pustynię, który jakby nosił grzechy całego Izraela. Więc nakładano na niego ręce, jakby on, ten kozioł, przejmował grzechy całego Izraela. To był ten gest, takie miał znaczenie. Gdy Mojżesz wyznaczał Jozuego na przywódcę, to co zrobił? Nałożył na niego ręce. To był też taki gest, który wniósł sobie w to, że przekazywał pewien autorytet i jakby pewne powołanie do służby. Ciekawe było, że przed kamieniowaniem za bluźnierstwo też świadkowie, czy ci, którzy brali uczestniczyli w tym kamieniowaniu, świadkowie przede wszystkim wkładali ręce na głowę tego bluźniercy, jakby przekazując winę i potwierdzając winę. Oczywiście przy składaniu ofiary, pamiętacie, gdy przychodziło się do kapłana z jakąkolwiek ofiarą, nie tylko za grzechy, to ten człowiek, który przynosił ofiarę, kładł ręce na głowę temu zwierzęciu, jakby utożsamiając się z tym zwierzęciem. Było to w pewien sposób takie oddanie się, symbol oddania się Bogu. W Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie widzimy oczywiście Jezusa Chrystusa, który przy uzdrawianiu kładł ręce na ludzi, przy błogosławieniu kładł ręce na ludzi, podobnie apostołowie. W Dziejach Apostolskich jest opisany taki moment, kiedy kładziono ręce na 7 tych, których nazywamy diakonami, którzy zostali wyznaczeni do służby przy stołach. Apostołowie włożyli na nich ręce. Starsi, gdy wyprawiano Pawła i Barnabę w pierwszą podróż misyjną, starsi kościoła w Antiochii włożyli po modlitwie na nich ręce, co było też znakiem takiego wyznaczenia do służby, posłania ich do służby. Ale oczywiście pamiętamy jeszcze kilka sytuacji, które były związane z chrztem w Duchu Świętym. Nie zawsze tak się działo, ale było kilka z takich sytuacji, gdzie apostołowie albo nawet nie apostołowie, jak na przykład Ananiasz na Pawła, nakłożyli ręce i ci otrzymali Ducha Świętego i byli chrzczeni Duchem Świętym. I trzecia para. Nauka o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. To sprawy dotyczące czego? Przyszłości. Tego, co kiedyś się wydarzy. W czasach Jezusa Żydzi mieli różnorakie pojęcie odnośnie i pomysły odnośnie tego, tak naprawdę, co odnośnie tego powstania z martwych i tego sądu. Ogólnie to były jedne to byli Sadeceusze i Faryzeusze, tak? Takie dwie główne partie. Sadeceusze to w ogóle, pamiętacie, nie wierzyli, że coś takiego będzie, że będzie jakiekolwiek zmartwychwstanie. Dla nich wszystko było tutaj, tym życiem się trzeba cieszyć, tutaj trzeba to przeżyć, a raczej nic więcej nas nie czeka. Podczas gdy Faryzeusze uważali, że będzie coś takiego jak powstanie z martwych i będzie sąd też. I różne były pomysły. Czasami był pomysł, że to zmartwychwstanie nastąpi przed przyjściem Mesjasza. Niektórzy uważali, że to zmartwychwstanie nastąpi po przyjściu Mesjasza. I wtedy to też było związane w jakiś sposób ze sądem i nagrodą. Oczywiście kryterium tego sądu było co? W jaki sposób przestrzeganie prawa. Trudno powiedzieć, na ile trzeba było przestrzegać tego prawa, żeby zmartwychwstać do życia wiecznego, ale tym kryterium jasnym było przestrzeganie prawa. Dla uczniów Chrystusa, pamiętacie, Pan Jezus co powiedział, że ten sąd już teraz się odbywa. Już w tym momencie, kiedy chodził po ziemi, już wtedy odbywał się sąd. I to sąd był, oczywiście kryterium tego sądu było to, kim dla danego człowieka jest Chrystus. Co więcej, okazywało się, że sędzią nawet też jest Chrystus, bo Ojciec przekazał mu cały sąd, tak Chrystus mówił. Oczywiście też ten sąd był i to powstanie zmartwych jest związane dla uczniów Chrystusa też z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. W jakiś sposób i my tego oczekujemy, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale, zgromadzi wszystkie narody i odbędzie się sąd. Owszem, wiem, znam różne teorie, że znowu mamy różne teorie na to, jak to się dokładnie wydarzy, ale to, co wiemy, że to kryterium tego sądu jest to, czy człowiek tak naprawdę poznał Jezusa Chrystusa, czy nie. Jeżeli nie poznał Jezusa Chrystusa, bez poznania Jezusa Chrystusa idzie na wieczne potępienie. Ci, którzy są z Jezusem Chrystusem i trwają w Nim, będą zbawieni na wieczność, będą przebywać z Chrystusem. To jest taka perspektywa. Nie wiem, czy takie rozważanie nam coś dało, ale myślę, że uświadomiło pewne różnice i być może uświadomiliśmy sobie też już nawet w tym, że widzimy, co jest sednem naszej wiary. Potem to, co on pisze, ten autor, pomimo tego, że jakby pisze, że nie będzie się zajmował tymi podstawami, to jeszcze ciągle się trochę zajmuje tymi podstawami. Wyjaśnia, jak te przyjęcie tych podstaw miało skutek duchowy w tych Hebrajczykach. I ten skutek duchowy to był taki, że raz zostali oświeceni, czyli zostali oświeceni, zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego i zakosztowali mocy przyszłego wieku. Jak czytamy o tych, to co oni zakosztowali, to co? To są wierzące osoby czy niewierzące? Tak? Wierzące. Wydaje się, że w jasny sposób oni wszystkiego tego zakosztowali. Czyli to są osoby, które uwierzyły Jezusowi Chrystusowi. A jednak on pisze, jeżeli pisze coś takiego, to jest niesamowite, mocne stwierdzenie. Niemożliwe jest bowiem tych, i wymienia tutaj tego wszystkiego, co oni zakosztowali, odnowić ku nawróceniu. Niemożliwe jest. I co dalej on pisze? Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. O co tutaj chodzi? Wydaje się, że chodzi o to, że pomimo, że ci ludzie wyobrażając sobie, oni zakosztowali tego wszystkiego, przyszli do Chrystusa, coś jednak wydarzyło się w ich życiu, że nie żyją z Jezusem i okazuje się jakby, że ich wiara, że to, co to dzieło Chrystusa, to, co Chrystus zrobił na krzyżu, nie przyniosło skutków w ich życiu. Rozumiecie, że pomimo tego, że oni tego wszystkiego jakby zakosztowali, to nie wydało owoców w ich życiu, nie przyniosło rezultatów. Dlatego się okazuje, że no, żeby ich przywieźć powtórnie do pokuty, to co trzeba by było zrobić? Chyba jeszcze jeden raz ukrzyżować Chrystusa, a przecież to jest niemożliwe. Ofiara Chrystusa oczywiście jest ofiarą skuteczną. Oczywiście jest skuteczną. Potem mamy taką ilustrację. Ziemia zaś, która pije często deszcz na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Wydaje się, że jest tutaj takie bardzo mocne ostrzeżenie dla nas. Pamiętacie, Jezus też mówił o czterech glebach i też mówił o glebie, która tam wyrosły ciernie i osty, które zagłuszyły ten plon. Niestety jedna tylko wydała owoc. Pytanie, myślę, że zawsze, gdy dochodzimy do takiego momentu, dla takiego mocnego ostrzeżenia, jakie tutaj stoi, to nie jest pytanie. Nie chodzi mi o to, żebyśmy rozważali teoretycznie, czy jest utracalność zbawienia, czy nie. Wiecie, myślę, że nawet ten temat to pojawił się później. To był list coś, co było praktyczne. Ten temat pojawił się za Augustyna, który pierwszy, potem Kalwin to rozwijał i tak dalej, predestynacja. Nie chodzi o to. Chodzi o to, o rzecz praktyczną. Czy dany człowiek przynosi owoc, czy nie? Czy dany człowiek przynosi owoc? Jeżeli bierze to błogosławieństwo od Boga, a nie przynosi owocu, to jest dla niego bardzo mocne ostrzeżenie. Co z tobą będzie? I myślę, że warto sobie zadawać pytanie ciągle i na nowo. Którą glebą jestem? Czy inni patrząc na mnie widzą? I czy Bóg przede wszystkim patrząc na mnie widzi, że przynoszę owoc? Oby się nie sprawdziły na nikim z nas te słowa. Pamiętacie, nawet niektórzy na sądzie mówią do Chrystusa: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy Twoją mocą? Mocą Twojego imienia nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia. Pamiętacie, co On powiedział? Nigdy Was nie znałem. Nigdy Was nie znałem. Musimy ciągle na nowo badać swoje serce, czy jest... Nie chodzi o służbę. Nie będziemy... To nie jest kryterium zbawienia. Kryterium zbawienia, czy Jezus Chrystus głęboko żyje w naszym sercu i jest tym żywym Bogiem. I kluczowym wersetem w całym tym fragmencie wcale nie jest ten, wiecie, to jest ostrzeżenie, mocne ostrzeżenie. Bo kluczowym wersetem jest werset 11, który mówi: pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tą samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca. To jest zachęta. Uważajcie, ale to tak naprawdę, czego pragniemy, to, żebyście doskonalili nadzieję aż do końca. Chociaż zastanawiałem się, czy można doskonalić nadzieję. Jak doskonalić nadzieję? I wydaje mi się, że to tłumaczenie jest troszkę takie koślawe. Według nowego tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego ono troszkę inaczej brzmi. Posłuchajcie. Bardzo fajnie, myślę. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei. Pragniemy zaś, aby w obliczu całkowitej niezawodności nadziei każdy z nas przejawiał to samo poświęcenie. Więc tej nadziei wydaje się, i tak wydaje się, że greckie jest bliższe temu, wydaje się, że tak naprawdę chodzi o to, że ta nadzieja jest niezawodna. My nie musimy jej doskonalić. Chodzi o to, żeby się jej raczej trzymać, niż coś z nią robić. Zresztą potem w liście do Hebrajczyków czytamy: mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Chrystusa. To jest 10:19 Hebrajczyków. Mamy pewność, więc jeżeli się trzymamy tej nadziei, mamy pewność, że tak się wydarzy. I w kontekście do tego mówi coś takiego: abyście nie stali się ospałymi. Znowu to słowo samo używa tak naprawdę, gdy mówił, że ociężałymi w słuchaniu. To jest to samo słowo, ociężały, ospały, tylko inaczej przetłumaczone. Więc on pragnie, żeby nie być tymi leniwymi, ociężałymi, żeby uczyć się, przybliżać do Boga, słuchać Go. A to słowo odnośnie gorliwości, które tutaj oznaczasz, ono też ma szybkie, jakby taką szerokie znaczenie. Szybkość, gorliwość, żarliwość, pracowitość, pośpiech. Więc chodzi o to, że to tak, takie znaczenie, że tak mamy się trzymać tej nadziei, z taką żarliwością, z pracą, w jakiś sposób spieszyć się, żeby trzymać się. Więc mamy być podążani, szybcy, pracowici, gorliwi w podążaniu za tą nadzieją, w trzymaniu się tej nadziei aż do końca naszych dni, bo ta nadzieja jest tak naprawdę niezawodna. Jest pewnością wręcz. Zostawić powolność, ospałość, lenistwo. Czy można być leniwym duchowo? No niestety można. Tak? To się wydaje takie dziwne, ale to można. Przykład. Przykład to jest chyba rzeczywiście najlepiej, to przepraszam, Sebastian i Borys, najlepszy przykład to jest dzieci zwykle, nie? Pamiętacie, jak zwykle, co dzieci odpowiadają, jak się je o coś proć? Jest takie słowo. Jak? Zaraz. Dokładnie takie sobie zapisałem. To jest słowo zaraz. Zaraz, tato. Nie? To jest normalne. Właśnie tak się zachowują dzieci. Zaraz. Zaraz. I zwykle, czy to jest, co to znaczy to zaraz? To jest jeszcze kolejna rzecz. Właściwie tak do końca to nie wiemy, co to znaczy to zaraz, prawda? Znaczy, że na pewno nie teraz, tak? Znaczy zaraz. Więc jak zwykle jest tak, że jak minie jakiś czas, któryś raz usłyszymy zaraz, no to wtedy coś się dzieje w każdym bądź razie. I szczerze mówiąc, jak myślę o naszej relacji z Bogiem, to myślę, że często tak się zachowujemy. To jest to duchowe lenistwo. Bóg mówi coś do nas, a my mówimy zaraz, tato. Czytamy coś, czytamy o przebaczeniu, mówimy zaraz, tato. Czytamy o, nie wiem, pornografii, cudzołóstwie, mówimy zaraz. O obmawianiu, złodziejstwu, kłótniach, gniewie i w tych wszystkich grzechach mówimy zaraz, tato. Zaraz. Wiecie, co by było lepiej, żebyśmy nie czytali tego? Myślę, że lepiej nie czytać tego tak naprawdę, niż mówić zaraz, tato. Pamiętacie, co się wydarzyło, gdy Piotr pisze takie niezwykłe słowa w drugim liście, drugi rozdział, wersety 20-22. Jeśli bowiem uciekając od zgnilizny tego świata, przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej, ponownie zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Lepiej byłoby im nie znać, dlatego że stan takiego człowieka jest dużo gorszy i to, co on przynosi Bogu, jaki wstyd przynosi Bogu w oczach innych ludzi, jest straszne. Szanuję Słowo Boże, ale myślę, że szanowanie przede wszystkim polega na tym, na przestrzeganiu. To jest to, co powinniśmy żyć. Pamiętacie, potem on przywodzi, autor mówi o Abrahamie. Mówi o tej nadziei, którą otrzymał Abraham. Bóg mu obiecał, zaiste hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę. I wiecie, dwie rzeczy, które podobały się Bogu w Abrahamie. Jedna to była wiara, druga cierpliwość. Wiara i cierpliwość. Pamiętacie, ile lat Abraham czekał na wypełnienie się obietnicy, kiedy dostał syna? 25 lat. To się Bogu podobało. Wiara i cierpliwość. A z drugiej strony to, co Bóg obiecuje nam, mówi, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg. Wiecie, co te dwie rzeczy? To jest obietnica i przysięga. Bóg nie tylko obiecał nam to wszystko w Jezusie Chrystusie, że dostaniemy, ale On uczynił go przez przysięgę arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Bóg przysiągł i obiecał. I niemożliwe jest, żeby Bóg zaprzeczył sam sobie. Bóg spełnia swoją obietnicę. I na koniec mamy taki niezwykły, piękny obraz. Abyśmy mieli trwałą pociechę my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei, trzymając się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus, poprzednik, wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Trzymajmy się tej nadziei bezpiecznej i silnej kotwicy duszy. To słowo przetłumaczone jako poprzednik ma znaczenie przybywający najpierw, taki zwiadowca, prekursor, ten, który przychodzi wcześniej, aby założyć obóz dla innych, ale ma też takie znaczenie marynistyczne. Mamy tutaj obraz statku, który nie może wpłynąć do portu ze względu na wysokie fale, ze względu na to, wysyłał zwykle żeglarzy z kotwicą, aby oni zarzucili tą kotwicę we właściwe miejsce. W ten sposób statek bezpiecznie mógł wpłynąć do portu i nie rozbić się. I tak naprawdę to tutaj jest taki obraz, że Jezus jest tym prekursorem, który wziął tę kotwicę nadziei przed tron samego Boga. Ta nadzieja jest zakotwiczona w tym najbardziej niezwykłym miejscu, przed tronem samego Boga. Szczerze mówiąc, trudno sobie wyobrazić bardziej stabilne, bezpieczne miejsce w całym wszechświecie niż tron samego Boga, gdzie ta nadzieja mogłaby być umieszczona. Ta kotwica to nasze wieczne bezpieczeństwo. Jeżeli tylko będziemy się jej mocno trzymać, musimy się jej trzymać. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie jednym z pierwszych, albo nawet pierwszym symbolem chrześcijaństwa była co? Właśnie kotwica była. Znak kotwicy występuje na grobach najstarszych katakumb. Właśnie dlatego, że kotwica wyrażała tą niezwykłą nadzieję, taką niezachwianą nadzieję na zbawienie, trwanie pierwszych chrześcijan w wierze, zakotwiczenie takiego swojego życia w tym porcie wieczności, bo tam jest ten port wieczności. Ufność wśród burz życia, wśród tego wszystkiego, co nas spotyka, trzymać się tej kotwicy. Ufność wśród prześladowań. Trzymajmy się tej kotwicy, co by się nie działo w naszym życiu. Trzymajmy się ze wszystkich sił, gorliwie. Nie pozwólmy sobie na jakieś duchowe lenistwo w poznawaniu Boga, na byciu z Bogiem. Nie dajmy się też zawładnąć zniechęceniu, dlatego że mamy niezwykłą nadzieję i Bóg nigdy nie zawodzi. Nie mówmy zaraz, nie mam Boże czasu na modlitwę, nie mam czasu, żeby otworzyć Pismo Święte, nie mam czasu na służbę, nie mam czasu na społeczność z wierzącymi. Nie mówmy tak, bo zachowujemy się jak niedorosłe dzieci, które nie są tak naprawdę posłuszne swojemu Ojcu. Więc chciałbym, żebyśmy zostali z tą nadzieją. Trzymajmy się tej nadziei, która jest zakotwiczona w najbardziej niezwykłym miejscu dla nas. Cokolwiek by się nie działo w naszym życiu. Ale też pamiętajmy o tym ostrzeżeniu, że być może, jeżeli nie będziemy się rozwijać duchowo, być może stanie się tak, że niemożliwe stanie się przywrócenie nas do tego życia, do tego, żeby jeszcze raz zostać nawróconym. Pomódlmy się.